Zrzućmy z siebie hańbę, bym powiedział taką hańbę Egiptu, tego świata. I to jest niezwykle ważne, abyśmy my w życiu naszym naprawdę wiedzieli, w jakim kierunku mamy zmierzać i w jakim kierunku idą nasze pragnienia i nasze oczekiwania Bożego działania. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 4 do 9 wersetu czytamy. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Spodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my przebyliśmy próbę. A modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili, nie dlatego, byśmy uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście wy czynili to, co jest dobre. Choćbyśmy mieli uchodzić za niewypróbowanych. Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni. Oto też się modlimy o doskonałość waszą. I to jest ważne, abyśmy się modlili o doskonałość tych, którzy są wokół nas. Wtedy i my do tej doskonałości zmierzać będziemy. Zrzućmy z siebie hańbę. To jest taka podstawa do naszego życia chrześcijańskiego, abyśmy żyli w Bożej prawdzie, abyśmy żyli w Bożym Słowie. Teologia upadłego społeczeństwa stała się teologią wielu dzieci Bożych w obecnych czasach. Teraz jednak powstaje pokolenie ludzi, którzy są zmęczeni pustynią, zmęczeni bezsilnością, zmęczeni tym, że imię Jezusa jest deptane. Jak przykro jest nam, kiedy żartują sobie ludzie z tego, co jest Boże, z tego, co w Biblii mamy umieszczone. Jak dziwnie się to słyszy, kiedy ludzie po prostu kpią sobie i z Boga, i ze wszystkich Bożych spraw, i z nieba, żartują sobie z piekła, myśląc, że go nie ma. Ale bardzo się będą zaskoczeni i się zdziwią, kiedy przyjdzie się do tego piekła wejść. Ponieważ jeśli nie wierzymy w piekło, nie wierzymy w niebo, to trafić możemy tylko do piekła. Dlatego to jest naprawdę niebezpiecznie. Jezus wzywa swoich i mówi tak, jeżeli chcecie odziedziczyć życie, jakie daję wam przez moją śmierć, to musicie się odwrócić od grzechu. Musicie nie zgodzić się na chodzenie w tym, co jest powszechną praktyką w upadłym społeczeństwie. Musimy odwrócić się od tego wszystkiego, wszelkiego zła, które jest dookoła nas. Nie możemy podążać razem z tymi wszystkimi ludźmi, którzy dookoła nas są i w źle i w złych postępkach brną po prostu. Wchodzą jak w błoto i zaczynają tam topić się w tym błocie. I my musimy wiedzieć, że to błoto to jest grzech. I my nie możemy w tym taplać się. To jest na nowo godzina cudów, w której my zaczynamy żyć. To jest od nowa to, co kiedyś Jezus Chrystus czynił. Koniec wieków, koniec czasów przychodzi, kiedy potężna moc Boża będzie działać w potężny sposób, zupełnie niespotykany dotychczas, i to wprowadzi nas do Królestwa Niebios, a szatan będzie przegrywał. On nie będzie tym zwycięzcą, który pogrąża ludzi do zła, ale on będzie odrzucany od wszystkiego i Boża moc będzie nas prowadzić. Bóg zaprosił każdego z nas, abyśmy byli Jego cząstką, abyśmy byli cząstką samego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy typem pokolenia Jozuego, które ma wejść do ziemi obiecanej. Nam ziemia obiecana jest nie tutaj na ziemi, ale ziemia obiecana jest tam w Królestwie Niebios. I my, podobnie jak za czasów Jozuego, Izraelici mieli już wejść do ziemi obiecanej tu na ziemi, tak samo i my jesteśmy u kresu wieków i jesteśmy już u drzwi, już jesteśmy przed samym wejściem do ziemi obiecanej. Tak jak Izraelici mieli stoczyć walkę, żeby wejść do ziemi obiecanej, tak samo i my musimy stoczyć walkę, żeby wejść do ziemi, nowej ziemi. Nowej ziemi, którą obiecał nam nasz Pan Jezus Chrystus. Nie możemy tam jednak wejść, dopóki nie zrzucimy hańby Egiptu. Hańba Egiptu to jest to, co przylgnęło do człowieka, przylgnęło do ludzi i co nie pozwala swobodnie funkcjonować w Bożej mocy i w Bożej radości. I tą hańbę Egiptu zrzucimy i to dotąd, aż będziemy wyraźnie naznaczeni jako lud Boży. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych ludzie będą znakowani. Szatan będzie swoich znakował, a Jezus Chrystus będzie swoich znakował. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, my musimy mieć również Boży znak na sobie, znak Bożej mocy, Bożej obecności w naszym życiu. Dlatego właśnie apostoł Paweł powiedział w 2 Koryntian 13:5: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczacie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. To jest niezwykle ważne, bracia i siostry, abyśmy my sprawdzali sami siebie. Nie jedni drugich wyrywkowo sprawdzali, ale sami siebie. Musisz siebie sprawdzić, czy masz wiarę. Czy masz wiarę? I to jest bardzo ważne. Nie ja do was to mówię, ale Słowo Boże to mówi. Bardzo wyraźnie Słowo Boże się wypowiada, że my mamy sprawdzić, czy mamy wiarę w sobie. Bo to jest niebezpieczne nie mieć wiary, bo jeśli nie mamy wiary, to się Bogu podobać nie możemy. A jeśli się Bogu nie podobamy, to nie wejdziemy do ziemi obiecanej, tej nowej ziemi. I musimy o tym dobrze wiedzieć. Sprawdzajcie siebie, Słowo Boże mówi. Czytaliśmy na początku. Sprawdzajcie siebie, kontrolujcie siebie. Jak to się robi? To proste. To jest bardzo proste. Rozpocznijmy od zadania sobie kilku pytań. Mianowicie, czy żyjemy w zwycięstwie? Czy ciągle może jesteśmy pokonani? Czy zwyciężamy w różnych sytuacjach życiowych? Przegrywasz czy zwyciężasz? Czy panujemy nad grzechem? Nie chodzi o to, że człowiek, który jest dzieckiem Bożym, nigdy nie zgrzeszy. Ale czy grzech panuje nad nami, czy to my panujemy nad grzechem? Czy grzech panuje nad nami, czy my panujemy nad grzechem? Czy staramy się przedstawić argument, żeby usprawiedliwić swoje grzeszne praktyki? Czy staramy się zawsze wytłumaczyć, że to, co robimy, nie jest takie złe? To jeszcze ujdzie. Czy próbujemy siebie usprawiedliwiać? Jezus daje swojego Ducha Świętego dla tych, którzy wierzą w Niego, obiecując, że grzech już więcej nie będzie nad nim panował. Bóg daje Ducha Świętego po to właśnie, żeby grzech nad nami nie panował. A więc jak mamy Ducha Świętego w sobie, jak Duch Święty ma coś do powiedzenia w naszym życiu, to grzech nad nami panować nie będzie. My będziemy panować nad grzechem, a w zasadzie Duch Święty będzie panować nad grzechem. Dajmy miejsce Duchowi Świętemu, aby w naszych sercach robił swój porządek. Jezus daje swojego Ducha Świętego dla tych, którzy wierzą w Niego. I wtedy nie będzie panowania grzechu nad naszym życiem. On oświadcza, że stare rzeczy są dosłownie odcięte od korzeni. I chociaż mogą wyglądać na żywe, to w rzeczywistości są martwe. My musimy wiedzieć, że to już nie grzech będzie rządził naszym życiem, ale że Duch Święty będzie nam mówił, będzie nam dyktował, będzie pokazywał, w jaki sposób mamy zwyciężać grzech w naszym życiu. Zwycięstwo nad grzechem jest taką podstawową funkcją każdego wierzącego człowieka, aby wychodzić ponad te wszystkie ziemskie ograniczenia i ponad te grzechy, które zmuszeni są ludzie w tym świecie, aby czynić. Na miejscu tych martwych uczynków w naszym życiu jest nowe życie. Nowe życie, nowa moc, nowe zwycięstwo, nowa nadzieja i nowa przyszłość. To jest wszystko nowe, o to wszystko nowym czynię, Słowo Boże mówi. Musi w naszym życiu funkcjonować to, co nowe, to, co biblijne, to, co chrystusowe, abyśmy zadali sobie pytanie. I to jest ważne. Musimy sobie sami zadawać pytania, biblijne pytania. Czy nasze życie jest dobrym świadectwem dla Chrystusa? Czy nasze życie jest takim świadectwem, że Jezus Chrystus może się nami pochwalić? Ten człowiek dobrze żyje. Nie dziwmy się, że takie sformułowanie tutaj przekazuje, dlatego że zobaczmy, Bóg chwalił się przed szatanem, chwalił się Jobem, pamiętamy? Czy widziałeś mojego sprawiedliwego? Chwali się Jobem. Słowo Boże też mówi, że Bóg chwali się nami przed swoimi aniołami. I to Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. A więc zobaczmy, to jest ważne, aby Jezus Chrystus, aby Bóg miał się czym z naszego życia chwalić. Czy ludzie pytają nas o powód naszej nadziei, jaka jest w nas? Czy ludzie pytają? Czy widzą w nas nadzieję, czy widzą w nas rezygnację? Jeśli widzą w nas nadzieję, to będą pytać. A jak pytają, to musimy ją powiedzieć, jaki jest powód naszej nadziei. Dlaczego mamy nadzieję? Czy jesteśmy pociągani naprzód przez wewnętrzną świadomość, że plany naszego Pana Jezusa Chrystusa dla nas są dla naszego dobra, a nie zła? Żeby nas doprowadzić do oczekiwanego końca, miejsca, do którego zawsze tęskni nasze serce. Nasze serce tęskni do Boga. Oczekujemy tego nieba. Czy rzeczywiście my jesteśmy ludźmi, którzy pociągani są do przodu tą nadzieją, która jest przed nami? Czy to nas pociąga? Czy daje to nam nadzieję na rozwiązane problemy w tym życiu, na rozwinięcie naszego duchowego życia, naszego chrześcijaństwa, czy idziemy do przodu. Jeżeli jesteśmy zdeterminowani, żeby iść Bożą drogą, On nam da łaskę, jakiej potrzebujemy. Jeśli jesteśmy tacy naprawdę zdecydowani, żeby iść Bożą drogą, to On nam da pomoc swoją. On nam da łaskę, żebyśmy rzeczywiście do przodu szli, żebyśmy nie cofali się, żebyśmy się rozwijali dla naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Znajdziemy życie i znajdziemy naszego Pana w obfitości. Obecność naszego Pana będzie obfita w naszym życiu. Skąd wiemy, że wierzymy? Skąd my to wiemy, że wierzymy? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że my musimy być pewni tego, co w Piśmie Świętym. Musimy być absolutnie pewni. Jeśli jesteśmy pewni, to właśnie zadać sobie musimy pytanie, skąd wiemy, że mamy wiarę. W jaki sposób mamy ją sprawdzać? W jaki sposób do tego podchodzić? 2 Koryntian 13:5 już czytaliśmy, poddajcie samych siebie próbie. Próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. Widzimy, i próbę musimy przejść i musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mamy wiarę. Czy masz wiarę? Jak masz trudności, jak masz problemy, jak masz do rozwiązania trudne sytuacje? Czy wierzysz wtedy? Czy wierzysz? Czy masz wiarę? Wtedy się właśnie sprawdza nasza wiara. Nie kiedy jest nam bardzo dobrze. No to ja mam wiarę, bo jest mi bardzo dobrze. Ja mam wiarę, bo jest mi trudno, bo jest mi ciężko, bo muszę przezwyciężać zło. Jest wielu ludzi, którzy chodzą do kościoła w niedzielę, nawet są w biblijnych kościołach, a nie znają Pana. Czy zaskakuje nas to? Nie. Bo bardzo często zauważamy, że ludzie zaczynają pytać, zaczynają rozmawiać i w rozmowach pytają, ale jak to wierzyć? Jak? Jak nie chwiać się w wierze? Jak być pewnym tego, że Bóg da, że Bóg rozwiąże, że Bóg pomoże? Jeżeli raz wołasz, dwa razy wołasz, 10 razy wołasz, czy nawet 100 razy wołasz i nie masz żadnego efektu modlitwy, to wtedy zaczynasz upadać. Upadać w czym? Właśnie w wierze. Zaczynasz upadać w wierze. Co wtedy robisz? Czy nie podejmujesz żadnych prób, żeby odzyskać wiarę, żeby odzyskać pewność Bożej pomocy? No nie, zaczynasz iść do innych, aby inni ci w wierze pomogli. I to jest słuszna decyzja, bo inni nas wspierają. Ale my musimy odnowić naszą wiarę i zacząć ufać Bogu, że Bóg na pewno nas wyprowadzi. I jest tak, i amen, nie inaczej. Dlaczego tak jest? Z powodu głoszenia, które jest tak powszechne. Głoszenie w kościołach, głoszenie w różnych zborach bardzo często bardzo odbiega od tego, co jest biblijne. I zaczynamy wtedy mieć wątpliwości. A wątpliwości nie powinny się rodzić z powodu nauczania, tylko powinny się rodzić z powodu trudności, które przychodzą. A nauczanie ma nas postawić z powrotem na pozycji zwycięzcy i na pozycji człowieka ufającego Bogu. Musimy zrozumieć, że bardzo wiele zostało zrobione w ewangelicznych społecznościach, co nie jest ani biblijne, ani historyczne. Bardzo wiele zborów, bardzo wiele kościołów wcale nie idzie za tym, co jest naprawdę biblijne. Odchodzą od tego, co jest biblijne. Zobaczmy, Słowo Boże nas kieruje, abyśmy się radowali w Panu naszym, prawda? I Adam przed rozpoczęciem nauczania, kiedy się modlił, na sam początek powiedział dzień dobry, prawda? Zobaczmy, że zbory odchodzą w tej chwili i to masowo odchodzą od mówienia chwała Bogu. Niby to niewielka rzecz, drobiazg, prawda? Dzień dobry czy chwała Bogu. Ale powiem wam, że niektórzy ludzie ze zborów, jak się do nich powie na powitanie chwała Bogu, to są zdziwieni. Zdziwieni są i odpowiadają dzień dobry. I to pastorzy, nie tylko zwykli członkowie zborów, ale ja jestem na spotkaniach pastorskich, posiedzenie pastorów. I powiem szczerze, że z całej grupy to może raptem kilka osób tylko mówi chwała Bogu, a wszyscy inni mówią dzień dobry. No niby dobry dzień, dobry, bo jesteśmy w imieniu Pańskim zgromadzeni. Ale prawda jest taka, że my radujemy się z powodu Boga, A świat idzie w odstępstwo. I my musimy być czujni, abyśmy nie szli w odstępstwo, bo drobiazgi nas odprowadzają od Boga i zaczynamy przeoczać też i poważne sprawy i zaczynamy nie przywiązywać do nich żadnej wagi. Wzięliśmy Ewangelię Jezusa Chrystusa i zredukowaliśmy ją do 4-5 małych zasad życia duchowego i modlitwy. To nie jest chrześcijaństwo. Jeżeli z całego Pisma Świętego bierzemy tylko kilka zasad biblijnych, całe Pismo Święte jest powiedziane przez Boga, jest natchnione. Całe Pismo Święte. Nie tylko tych kilka zasad, ale całe Pismo Święte. Wszystko, co robimy, musi być robione na podstawie Bożej nauki. Wszystko ma być robione na podstawie Bożej nauki. Czy wyobrażamy sobie, Jezus Chrystus przychodzi, żeby spotkać się ze swoimi apostołami i mówi: hej chłopcy, dzień dobry. Wyobrażacie sobie takie spotkanie Jezusa Chrystusa z apostołami? Ja sobie nie wyobrażam. Jak czytamy listy czy Ewangelie, tam różne spotkania zupełnie inaczej przebiegają. W mocy Bożej, w radości, przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, grając w sercach swoich Bogu. To jest oczywiste, że tak właśnie mają się spotykać ze sobą ludzie pełni Bożej nauki. Boża nauka bezpieczeństwa. Boża nauka bezpieczeństwa brzmi następująco. Kiedy Bóg prawdziwie zbawił osobę, ta sama moc Boga, która zbawiła daną osobę, trzyma tę osobę do końca, trzyma ją przed odpadnięciem i to jest nauka o bezpieczeństwie. Nauka, Boża nauka o bezpieczeństwie mówi, że jeżeli my przybliżamy się do Boga, to nauka Jezusa Chrystusa nie pozwoli nam nigdy odejść od Boga. Nigdy nie pozwoli nam odejść od Boga. Nawet jeśli upadniemy, to i tak do Niego będziemy wracać, i tak u Niego będziemy szukać pomocy. I to jest podstawa. I my musimy wiedzieć, że nauka Boża to jest nauka bezpieczeństwa. Ale jest też jeszcze inna nauka, zwana nauką pewności. A więc nauka bezpieczeństwa i nauka pewności. Nauka o pewności odpowiada na pytanie, skąd wiemy, że wierzymy. Właśnie to jest odpowiedź na to biblijne pytanie. Jak możemy być prawdziwie pewni, że prawdziwie wierzymy ku zbawieniu? Jak możemy być absolutnie pewni, że wierzymy? I możemy pójść gdziekolwiek tylko chcemy, a znajdziemy niezliczone ilości ludzi, którzy wierzą. Wierzą, że są zbawieni. Ale nie ma w nich żadnego dowodu nowego życia. Nie ma żadnego dowodu Chrystusa i nie ma żadnego dowodu na ponadnaturalne działanie Boże. Musimy zdawać sobie sprawę, że żeby rzeczy wydarzały się, żeby cuda się działy, żeby rozwiązywane były problemy, to musi być wiara. Musi być wiara. Dlatego zadawanie sobie co pewien czas pytania, czy mam wiarę, jest stosowne i właściwe. Czy robimy to? Czy sprawdzamy naprawdę, czy mamy wiarę? Czy od razu lecimy do kogoś? No bo wiadomo, ja nie mam wiary. No to lecę do kogoś, żeby mi pomógł, bo on ma wiarę. O tamten może mieć wiarę, o tamten może mieć wiarę. Nie, to ja mam mieć wiarę. Bo jeśli to on tylko ma wiarę, to on się Bogu podoba. A jak ja nie mam, to bez wiary podobać się Bogu nie można. A więc musimy zdawać sobie sprawę że życie człowieka wierzącego to jest życie w wierze. A w jaki sposób apostoł Paweł mówi o pewności? Właśnie dlatego czytaliśmy dzisiaj ten fragment, abyśmy wiedzieli, że musimy siebie sprawdzać. Jak mówi apostoł Paweł do tych ludzi, żeby mogli prawdziwie wiedzieć, że są zbawieni, albo prawdziwie wiedzieć, że nie są? Apostoł Paweł mówi tak: badajcie siebie, badajcie siebie, badajcie siebie, aby wiedzieć, czy jesteście w wierze. Badać siebie, to jest oczywiste. Jezus Chrystus nas zbada, Jezus Chrystus nas sprawdzi, ale jest jeszcze tak zwana, jak w medycynie nazywana jest samokontrola. Oprócz tego, że lekarz cię zbada, najpierw ty siebie przebadaj sam. Przebadaj siebie, a jak już będziesz miał sprecyzowane braki w twoim zdrowiu, wtedy idź do lekarza. I dlatego właśnie musimy siebie sprawdzać, czy jako nazwani, tak zwani wierzący ludzie, chrześcijanie, czy wierzący ludzie i chrześcijanie mają wiarę. Wierzący powinien mieć wiarę, logiczne, prawda? Ale czy ją naprawdę mamy? Musimy to sprawdzać w naszym życiu i do tego nakłania nas Słowo Boże. Apostoł Paweł powtarza jeszcze: doświadczajcie siebie. Sprawdzajcie, badajcie siebie i doświadczajcie siebie. I kwestią nie jest to, co robiliśmy wcześniej, ale co robimy teraz, bo to, co robimy teraz, będzie prawdziwie determinowało, co naprawdę wydarzyło się w przeszłości. Ponieważ jeśli Bóg zaczyna działanie w nas, to On je też dokończy w nas. Ludzie to są bardzo często tacy, że zaczynają dzieło i nie kończą go. Zostawiają tak rozbabrane. Ale zobaczmy, Bóg rozpoczął dzieło i do samego końca dokończy. Bóg jest takim wszechmocnym stwórcą, łaskawym Bogiem, że jak coś zaczął, to też i dokończy. Jak zaczął w tobie dobre dzieło, Pismo Święte to mówi, to też to dzieło dokończy. Dlatego właśnie musimy sprawdzać siebie, przychodzić do Boga, aby Bóg mógł swoje dzieło w nas kontynuować. Jeśli zaczyna On wspaniałe swoje dzieło, Jego dzieło wytrwa, przetrwa. Jego dzieło naprawdę dojdzie do samego kresu. Jeśli upamiętaliśmy się, będziemy też kontynuowali upamiętanie się w naszym życiu i nadal. Jeśli raz upamiętałem się z mojego grzechu, to muszę to czynić cały czas. Muszę to czynić konsekwentnie. Cały czas powinienem upamiętywać się w moim życiu. Cały czas muszę kontynuować to dzieło upamiętania. Jeśli uwierzyliśmy, wierzymy wcześniej, uwierzymy też i teraz, prawda? Jak uwierzyłem ileś tam lat temu, to nadal wierzę. Jak przyjąłem Jezusa Chrystusa do mojego serca w 70 roku, to nadal wierzę. Dlatego, że Bóg wszedł do mojego serca. Filipian, 1:6 mówi: mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Od kiedy do kiedy? Inaczej mówiąc, od samego początku naszego życia, aż do przyjścia Jezusa Chrystusa, kiedy przyjdzie, aby zabrać swój Kościół. Aż do tego czasu Bóg będzie swoje dzieło w nas pełnił. Paweł daje nam tutaj dwa słowa, słowa do mnie i do ciebie. Badaj siebie i poddaj się próbie. Badaj siebie i poddaj się próbie. A na jakiej podstawie mamy poddać się próbie? Jaka jest podstawa? W jaki sposób? Na podstawie Słowa Bożego. Czyli sprawdzamy się na podstawie Słowa Bożego. Inaczej mówiąc, co Słowo Boże mówi konkretnie o mnie. Badajmy swoje życie w świetle tego, co Słowo Boże mówi o autentycznej wierze i o autentycznym chrześcijaństwie. I to właśnie musimy czynić, bo nasze życie od tego zależy. Według Słowa Bożego sprawdzamy siebie. Nie przystosowujemy Słowo Boże do siebie, ale siebie do Słowa Bożego. Nie po to stajemy przed lustrem, żeby popatrzeć, jak wyglądamy i prosimy fachowca, żeby nam zmienił lustro, bo to ten wygląd nie odpowiada nam. Żeby nam zrobił takie lustro, abyśmy tak wyglądamy, jak chcemy wyglądać. Przecież stajemy przed lustrem, żeby zobaczyć, jacy naprawdę jesteśmy. Naszym lustrem jest Słowo Boże. Przychodzimy do Słowa Bożego, żeby zobaczyć, jacy jesteśmy. I żebyśmy, jeśli chcemy wyglądać inaczej, żebyśmy siebie zmienili. I po to przychodzimy do Słowa Bożego i do Boga. Dalej apostoł Paweł mówi tak: czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. Czy nie wiecie, że Chrystus jest w was? Czy wiecie, że jest w was Chrystus? No właśnie. Ale możemy nie wiedzieć, jeśli próby nie przeszliśmy. To możemy nie wiedzieć. Patrzy on na tych ludzi, którzy twierdzą, że są wierzącymi i mówi im: żyjecie jak grupa ludzi, która nawet nie uświadamia sobie, że Bóg przyszedł, aby zamanifestować w naszym życiu siebie. Możemy wyglądać jak ludzie, którzy nawet nie wiedzą, że Bóg chce siebie zamanifestować przez nasze życie. Nawet możemy nie wiedzieć, jak to Bóg chce zamanifestować. Ja żyję po prostu, ja żyję tak, jak chcę. Nie. To Bóg ma objawić się przez nasze życie. Dalej Paweł przechodzi do następnej sprawy i mówi tak. Możliwe, że Bóg nie przyszedł, aby zamieszkać w waszym życiu, bo żyjecie jak ktoś, w kim Duch Chrystusa nie mieszka. Tak się zachowujecie, jakby Duch Chrystusowy w was nie mieszkał. Tak się zachowujecie. Dlatego właśnie musimy siebie sprawdzać. Musimy siebie kontrolować. Musimy siebie doświadczać, czy Chrystus rzeczywiście jest w nas. Czy ma możliwość objawiać się przez nasze życie. Weźmy to sobie do serca. Weźmy na poważnie to, co zostało nam powiedziane. To jest test wiary. Nie jakaś drugorzędna rzecz, ale test wiary. Mówimy tutaj o wiecznej rzeczy, nie o jakiejś drugorzędnej rzeczy. Życie i śmierć, albo niebo i piekło. O takiej sytuacji mówimy. A więc nie jest to takie tylko wybór pomiędzy niczym a niczym, ale to są konkretne rzeczy. Albo wybieramy życie, albo wybieramy śmierć. Albo wybieramy niebo, albo wybieramy piekło. I taki jest wybór chrześcijanina, wierzącego człowieka. Czy nasza wiara jest wiarą prawdziwą? Taką prawdziwą, przynoszącą prawdziwe rozwiązania. Przeegzaminujmy ją. Jeśli chcemy dowiedzieć się, czy jesteśmy zbawieni, otwórzmy pierwszy list Jana i przeczytajmy go sobie w domu. Tam wszystko jest dokładnie wypowiedziane. Wszystko dokładnie określone. Jest ten list serią testów. serią testów danych po to, aby Duch Boży mógł ujawnić naszym sercom, czy jesteśmy prawdziwie zbawieni, i dał nam biblijną pewność zamiast takiego emocjonalnego odczuwania tylko. To jest biblijna pewność. Analizujmy Słowo Boże. Jednocześnie może też dać nam biblijną pewność, że jesteśmy zgubieni. I to niezależnie od wyznania, które wychodzi z naszych ust. Możemy piękne wyznania składać, ale może się to nie potwierdzać w Słowie Bożym, co w naszym życiu naprawdę jest. Pewien kaznodzieja, kiedy świadczy komuś, to tak zaczyna. Mówi on o tym, jak święty, jak sprawiedliwy jest Bóg. A gdy ludzie pytają się go, jak mogę być zbawiony, on spogląda na nich i mówi tak. O, to proste. Bądź doskonale sprawiedliwy i doskonale święty jak Bóg i nie ma innego sposobu. Wtedy osoba mówi, ty robisz sobie ze mnie żarty. Mówisz najpierw, że Bóg jest święty, a ja nie jestem wcale do Niego podobny, a teraz mówisz, żebym był zbawiony, muszę być jak Bóg. Kaznodzieja odpowiada, no tak, przecież to jest niemożliwe. A wtedy kaznodzieja mówi, no tak, więc co mam robić? Odpowiedź brzmi Jezus. Właśnie jeśli nie będziemy chodzić w Jezusie, jeżeli nie będziemy chodzić w Słowie Bożym, jeżeli Słowo Boże nie będzie miało wpływu na nasze życie, to nie mamy możliwości, aby rzeczywiście wejść do Bożego Królestwa. I musimy o tym dobrze wiedzieć. Jako wierzący ludzie mamy mieć wiarę. Mówimy o nas, że jesteśmy wierzący. Jesteś wierzący? Tak, jestem wierzący. To drugie pytanie powinno zawsze brzmieć, czy masz wiarę? Bo wierzący bez wiary, to jaki to wierzący? To jest niewierzący. Jeżeli wierzący nie ma wiary, to jest niewierzący. Musimy jako wierzący ludzie poddać się dwom testom. Z pierwszego listu Jana, z pierwszego rozdziału, one są podane w 6 i 7 wersecie. Pierwszy test. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. To jest pierwszy test. Drugi test brzmi tak. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dwa testy. Czy przechodzimy te testy? Czy sprawdzamy? Kochani, to jest bardzo proste. Jeśli mówimy, że społeczność z Jezusem Chrystusem mamy, a chodzimy w ciemności, co to znaczy? To znaczy w naszym życiu objawiają się czyny ciemności. Wiemy, jak należy żyć w światłości, bo całe Słowo Boże o tym mówi. Zbawiony człowiek ma społeczność z Bogiem. Zbawiony człowiek zna Boga. Osoba, która trwa w Nim, jest osobą, która Go zna. Osoba, która nie trwa w Nim, jest osobą, która jest zgubiona. A więc trwanie w Bogu. Pamiętamy, jak Jezus Chrystus nauczał w Jana, jest to zapisane o latorośli. jeśli nie trwasz w latorośli, nie możesz produkować owoców Bożych. Kto we mnie trwa, ten wydaje wiele owocu. Inaczej mówiąc, jak ktoś we mnie nie trwa, nie wydaje owoców. Są to testy, które mają zdeterminować nie to, czy jesteśmy dobrymi chrześcijanami, czy niedobrymi. To nie są testy, które mają pokazać nam, czy jesteśmy dobrymi, czy złymi chrześcijanami. Są to testy, które determinują, czy w ogóle jesteśmy chrześcijanami. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Chodzenie w ciemności oznacza prowadzenie życia posiadającego cechy i działanie, które całkowicie zaprzeczają wszystkiemu, co wiemy o osobie Boga. Zaprzeczają wszystkiemu, kim jest naprawdę Bóg. Być może nasz styl życia zaprzecza wszystkiemu, co Bóg powiedział, że pragnie od nas. Czy zdajemy sobie sprawę, czego Bóg od nas oczekuje? Czy spełniamy Jego oczekiwania? Czy spełniamy Jego oczekiwania? Nie łudźmy się. Spójrzmy na sprawę naprawdę prosto i jasno. Jest różnica pomiędzy chodzeniem w światłości a chodzeniem w ciemności. Jest duża różnica. Może być taki styl życia, który chociaż jest przerywany przez grzech, to nie jest on notorycznie w grzechu. Styl życia może zdarzyć się, że człowiek według tego stylu może czasem zgrzeszyć, ale nie trwa w grzechu, wychodzi z niego. Poddaje się Bożej litości i łasce. Taki człowiek chodzi drogą, która dostosowuje się do tego, co Bóg powiedział o swojej woli. Próbujemy się dostosowywać do tego, co Bóg mówi. Odwracamy się od złego, żałujemy, pokutujemy. I nie wchodzimy z powrotem w te grzechy, które nas odseparowują od obecności Bożej. Jeśli mówimy, że Go znamy, ale styl naszego życia zaprzecza Jego atrybutom, a szczególnie Jego świętości i zaprzecza temu, co ujawnił On o swojej woli dla naszego życia, życia każdego z nas, to kłamiemy. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Nasze życie musi się zgadzać z tym, co Bóg nam objawił, że musi się dziać. Jeżeli dzisiaj słyszeliśmy to słowo, które Bóg w miłosierdziu swoim podał nam, to musimy zacząć przeprowadzać w życiu naszym chrześcijańskim próby. Musimy sprawdzić naszą wiarę, musimy doświadczyć, czy Jezus Chrystus, aby na pewno w nas mieszkał. To jest podstawa i musimy się przygotować na to, co Bóg do nas mówi. Przygotować się na to, w jaki sposób Bóg nas chce zmieniać. Poddajmy się Bogu naszemu. Amen. I taka jest prawda. Słowa, które dzisiaj nam przekazał. Będziemy się teraz modlić. Będziemy się modlić